Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Jerzy. Jerzy Majkowski, pseudonim Czarny, jest Państwa i moim gościem, a właściwie bohaterem tego dnia. Dzień dobry Panie Jerzy.
Dzień dobry Panie redaktorze, witam.
Pamięta Pan całe powstanie od początku do końca?
No pamiętam. Pamiętam, w zasadzie to był wprawdzie okres krótki, 63 dni, ale ładunek emocjonalny, tak ogromny, że to zostało na całe życie.
Dla Pana to 62 dni powstania.
62 dni, no tak, powstania tak, ale wychodziłem 5 albo nawet 6 przed dowództwem. Także to troszeczkę się przed... Już po powstaniu było. Tak.
Był pan gotowy na to powstanie? Psychicznie,
no, byłem przygotowywany,
fizycznie.
Tak. Byłem w szare szeregi od 42 roku i powiedziałbym, poza szarymi szeregami, w których się uczyliśmy składania, rozkładania broni, strzelania i celowania z drewnianego karabinu, no to codzienne życie w okupowanej Warszawie skłaniało pana, przygotowywało pana do powstania, które wierzyliśmy, że tak czy inaczej będzie.
Panie Jerzy, my właściwie o tym życiu nic nie wiemy. Jakie ono było? Co się działo w Warszawie?
No, z mojej perspektywy, prawda, takiego ucznia kompletów Gimnazjum Tomasza Niklewskiego, widziałem rzeczy tak, no ogólne łapanki i tak dalej, to codzienność, ale widziałem rzecz tak rzadką, mianowicie szedłem wtedy na komplety na kolonie Staszyca i na Towarowej zatrzymywany był ruch, staliśmy, przywieziono kilkudziesięciu mężczyzn w białych koszulach i z zagipsowanymi ustami i ich rozstrzelano na naszych oczach. To była taka lekcja, jak postępują Niemcy w czasie powstania. O tym się słyszało, ale ja to widziałem. I to zrobiło na mnie duże wrażenie. Przez kilka, może tydzień czy dłużej, naprzeciwko sądów na Lesznie powieszonych było pewnie około 10 mężczyzn i wisieli tak, żeby ludność mogła przyglądać się. Codzienne łapanki, niepokój, że mogą złapać pana na kompletach. Raz jeden był taki wypadek, mieliśmy lekcję na Sucha, wtedy to była ulica Sucha, koło Filtrowej. I był sygnał, że Niemcy obstawili Filtrową i Niepodległość. Wobec tego musieliśmy wyjść, każdy w swoją stronę i mnie złapano na... Nie złapano właściwie, podszedłem, bo stał Niemiec SS-man przy Filtrowej 30, to dawna Akademia Medyczna. I ja szedłem ulicą, zawołał mnie, podszedłem, wyjął pistolet, przystawił mnie do brzucha i mówi: Jude, że jestem Żydem. No to mówię: ich bin keine Jude. No to się powtarza, papiery, kenkarta, pokazałem mu kenkartę. Miałem dobrą kenkartę, bo byłem uczniem ślusarskim w fabryce Frażeta na Elektoralnej, która robiła również jakieś tuleje, odlewy były dla Niemców. To była fabryka platerów. Puścił mnie wolno na podstawie tej dokumentacji, że ja jestem uczniem szkoły tam ślusarskiej.
To było to, jedyne takie zatrzymanie?
Nie jedyne, tak, jedyne. Takie nieprzyjemne, bo to pistolet panu przystawia do brzucha i krzyczy Jude, to wiadomo, że on może w każdej chwili strzelić. Ale więcej takich bezpośrednich niech. Łapanki były, ale to zawsze się uciekało. Była świetna komunikacja w czasie okupacji. Tramwajowa najlepiej. Tramwaj jechał z jednej strony, drugi, ten, który jechał od strony łapanki, sygnalizował temu, który ten mówił, że łapanka jest tam i tam. Także to komunikacja i informacja o łapankach, o tych budach była dość dobrze zorganizowana.
Informacja i w ogóle przepływ informacji był dobrze zorganizowany. Natomiast jednak ludzie w tych łapankach byli włapywani.
Oczywiście, no to była informacja, to tylko ci, którzy potrafili uciec, wyskoczyć z tramwaju. Trzeba było się uczyć wyskakiwać z tramwaju, nawiasem mówiąc, że jak jedzie i to szybko, żeby tramwaj nie dojechał tam, gdzieś już będzie zamknięta droga, żeby się wycofać. Oczywiście różne sposoby były, żeby uniknąć tego, do bram się wbiegało i tak dalej, ci, którzy byli na ulicy. No to była codzienność. Ta codzienność wymuszała na panu postawy obronne. Ponieważ byliśmy przygotowywani do walki, to wymuszała postawy czynnej walki. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że Niemcy nie tylko chcą wygrać wojnę, ale zniszczyć naród i zająć całą Polskę, a nas edukację ograniczyć do 5 klas. Warszawa miała być tak czy inaczej zburzona. Szper przygotował odpowiednie plany architektoniczne na modłę niemieckich wielkich budowli. Ale to były małe, tylko dla takie rozległe bardzo, paropiętrowe, dla gauleiterów, którzy mieli jechać na wschód. Warszawa była przesiadkowym miastem.
Rodzice wiedzieli, że pcha się pan do powstania?
Wiedzieli, tak, dlatego że jak ja przyszedłem pierwszego rano o siódmej, drugiego sierpnia o siódmej rano, bo przechodziłem, byliśmy z kolegami poza miastem, no to ja powiedziałem, z kolegą przyszedłem, z kompletów, z mego podwórka, mamusiu, idziemy do powstania, bo taty nie było, wyszedł szukać mnie, gdzie, co się ze mną dzieje. A tata wrócił rok wcześniej z obozu jenieckiego z powodu choroby, bo był w 1939 roku, brał udział. W powstanie został zabrany z mamą ze Starego Miasta, bo uciekli tam. I zginął w 1945 roku w styczniu. Mama była wzięta do obozu Ravensbrück, potem do Belsenbergen. No więc mama mówi, nie, Jurku, zabiją cię i tak dalej. Ale mówi, mamusiu, to już jest zdecydowane, idziemy, bo mama wiedziała, że byliśmy w konspiracji w szarych szeregach. No i jak już się przekonała, że idziemy, to dała, wyjęła z pieca kaflowego, ostatni kafel u dołu, dwa pistolety małe, takie siódemki FM. One tam były schowane i mama dała nam. No ja dałem Staszkowi, który był ze mną.
Kim był Staszek?
Słucham?
Kim był Staszek?
Mój przyjaciel z kompletów, z szarych szeregów, no z podwórka przede wszystkim.
Miał szczęście, przeżył?
Przeżył, zmarł, no znacznie wcześniej, był młodym człowiekiem, 50 parę lat miał, jak zmarł z powodu serca. Ale potem byliśmy razem w obozie, byliśmy w szkole w Niemczech, razem w gimnazjum, kontynuowaliśmy tam czas. No z tymi pistoletami nas chętnie wzięto i szare szeregi, od razu byliśmy żołnierzami, a nie łącznikami.
Zastanawiał się pan, skąd mama miała te pistolety?
A ja wiedziałem, potem powiedziałem. To był wujka, który był kupcem. Przed wojną była taka rodzaj mody, że kupcy, kobiety też, miały w torebkach takie małe piątki, to były piątki FM-ki. To właściwie nie nadawało się do jakiejś takiej walki, no ale obronne jakieś tam bliska była użyteczne.
Jak toczyło się życie podczas powstania?
No, to zależy, gdzie byliśmy. Bardzo zróżnicowane. Na Woli pierwsze dni to były, znaczy drugi, trzeci to jest rzucanie butelek, prawda?
Butelek na, z benzyną.
Na przejeżdżające czołgi Wolską, bo to była główna trasa. No, a potem miałem stanowisko na cmentarzu ewangelickim i od czwartego zaczęły się bardzo poważne walki. Niemcy atakowali od strony płockiej, od zachodu. Myśmy musieli spalić nasze domy, które były po drugiej stronie Murarskiej, już obozowa. Akurat wiatr był zachodni, to na nas leciał i dym, ciepło, gorąco i ogień. I Niemcy dodatkowo bombardowali. My byliśmy w dobrej sytuacji, poza murem cmentarza ewangelickiego, ale bombardowanie powodowało makabryczne rzeczy, bo groby wyskakiwały do góry, nieboszczyki, kości i tak dalej. Także to było piekło. Rzeczywiście ogień, dym, huk, granatniki. Dużo osób zginęło tam niestety. I to był czwarty, piąty, szóstego wyszliśmy i wieczorem do Nastarówki. Na Starówce było znacznie dłużej, no i znacznie... Walka była taka codzienna, powiedziałbym. Myśmy mieli, znaczy ja miałem z batalionu Anna, z batalionu Gustaw, kompanii Anna, stałą pozycję. Nasz batalion generalnie bronił pozycji południowo-wschodniej Pierzei Placu Zamkowego. To była Podwale Miodowa, Mon Miodowa, Podwale, Ślepa, Piwna Ślepa, no i Świętojańska, częściowo Świętojańska. Tam no, były walki dość ciężkie, ale bardziej jeszcze ciężkie, szczególnie w drugiej połowie sierpnia. Szczególnie wsparcia były bardzo trudne. Znaczy było takie pojęcie wsparcia, prawda? Że my jesteśmy już w naszych kwaterach, no ale jesteśmy budzeni, bo na ogół się człowiek był niedospany i idziemy na wsparcie najczęściej do katedry Świętego Jana, bo Niemcy atakowali od strony zamku. No i tam te oddziały czasami się musiały wycofywać, więc myśmy byli, żeby wyprzeć Niemców. I to były najtrudniejsze walki. Tam zginął nasz, przy mnie praktycznie, nasz dowódca kompanii Anna.
Najgorsza chwila powstania?
Najgorsza chwila powstania, to jestem pytany często. Otóż to nie jest walka, tylko to jest przerażenie, że nie widzę, że oślepłem. W wyniku tego wybuchu tak zwanego czołgu pułapki 13 sierpnia straciłem przytomność, bo patrzyłem przez okno, obudził mnie mój kolega, żeby zobaczyć. Nie chciałem, ale w końcu zszedłem z łóżka, podszedłem do okna i wtedy zobaczyłem ten czołg, który... Znaczy, to była tankietka, nośnik ładunków wybuchowych do niszczenia takich pozycji obronnych, jak barykada na przykład. No i on nie mógł przejechać przez taką wewnętrzną barykadę niewielką, metrową, bo to wewnętrzne też były barykady w środowisku naszych kwater. I rozbierano tą barykadę. I w końcu ją rozebrano. To trwało, jak ja widziałem, te 2-3 minuty. Przejeżdżał i jak osiągnął taki szczyt w środku, to przód uderzył o ziemię. I ja zobaczyłem, że się skrzynia taka urwała i błysk. I więcej już nie straciłem przytomność, bo mnie rzuciło o ścianę ten podmuch. Ja oglądałem z drugiego piętra, Kielińskiego 3, całą to zdarzenie. No i potem mnie rzuciło o ścianę twarzą, więc mnie musiało obrócić. Miałem twarz całą zakrwawioną. Podobno, znaczy ja potem już wiedziałem, że tak jest. Obudziłem się w ciemnościach, ale słysząc głosy, no, odzyskuję przytomność. Trwało to tak parę minut, ja traciłem tą świadomość, odzyskiwałem. I w końcu zacząłem sobie uświadamiać, że to musi być związane z czołgiem, z tym wybuchem. I otwierać chcę oczy, ciemno, nic nie widzę. To było najgorsze, bo ja myślałem, że ja nie widzę. Straciłem wzrok i teraz sobie wyobrażam, jak pan może walczyć, będąc niewidomym. Przerażenie straszne. Raz w życiu miałem takie przerażenie. Trwało to kilka sekund, może kilkanaście, i ja wziąłem ręką do twarzy. A tu skorupa krwi i na nosie bandaż. Była skrzepła krew po prostu, ja nie mogłem otworzyć oczu. No i uspokoiłem się, bo wiedziałem, że to jest do zmycia. Także to była taka najbardziej dla mnie osobiście taka...
Po upadku powstania co się działo?
Po powstaniu poprzez pruszków, ożarów właściwie, obóz jeniecki, Falling Bostel 11B, tam świetnie zorganizowani tak zwani wrześniacy, czyli żołnierze 39 roku. Fantastycznie, tam od razu mieliśmy już i szkołę, naukę języka angielskiego dla młodocianych hakowców. Trwało to 3 tygodnie i przesunięci, przewiezieni byliśmy do następnego obozu przejściowego Dorsten J. Stamtąd bardzo krótko na komenderówkę do Krefeldu. Krefeld jest za Renem. To jest duże miasto nawet. Za Renem. No i tam byłem do marca. Nadchodził front amerykański i nas ewakuowano. Cały ten barak. Około 100 osób.
Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.